Największą karą dla tych, którzy nie interesują się polityką, jest to, że rządzą nimi ci, którzy się nią zajmują. Wtorek, 9 października, ja nazywam się Piotr Cywiński, a moim gościem jest senator i minister zdrowia w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej, profesor Tomasz Grodzki. Witam pana.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Panie senatorze, to ustalmy na początek. W Western City w Karpaczu pan nie był?
Nawet nie wiem, co to jest Western City w Karpaczu.
No widzi pan, no podobno istnieją jakieś sekstaśmy z udziałem szefa pana partii Grzegorza Schetyny, no i innych znanych osób. No tak, czy chcemy, czy nie chcemy, jest to temat numer jeden w mediach. Wystarczy spojrzeć na dzisiejsze wydanie Gazety Wyborczej.
Wie pan, no jeżeli politykę będziemy uprawiać przy pomocy taśm, to znaczy, że politykę będą kształtować siły nieczyste, czy książę ciemności, czy agenci rosyjscy, czy służby specjalne, obojętnie jak to określimy. Polityka w swoim założeniu ma służyć temu, żeby ludziom w naszym kraju, w każdym kraju żyło się lepiej. To są wszystko szantaże i oczywiście każdy polityk powinien się zachowywać roztropnie. Natomiast,
Złote słowa, panie profesorze, z tym, że no, mamy, że akurat w przypadku szefa rządu też tak było, że ktoś mówił, jakoby były jakieś nagrania mające świadczyć o uwikłaniu premiera w handel nieruchomościami. No a na tej podstawie przewodniczący pana partii Grzegorz Schetyna domaga się dymisji.
No wie pan, sprzedawanie nieruchomości na słupy, co tak tropi pan kandydat Jaki.
Ale jest tych taśm nikt jeszcze jakby nie widział, więc...
No więc, wie pan, ja jestem chirurgiem i poza tym moje imię Tomasz mówi, że jak nie zobaczę, to nie uwierzę.
Tylko wobec kogo pan jest niewierny? Wobec teraz Grzegorza Schetyny, czy...?
Nie, jestem wychowany w duchu nauki opartej na faktach, a nie na domniemaniach i przypuszczeniach. Zobaczymy taśmy, będziemy...
Myśli pan, że rozpoczynanie tej wojny na taśmy w kampanii przed wyborami samorządowymi w ogóle miało jakiś sens?
Znaczy, no ja jestem przekonany, że ci, którzy nagrywali w ogóle polityków, co jest w mojej ocenie w trakcie rozmów prywatnych, że to jest działanie przestępcze. Natomiast gra na taśmę powoduje, że gubimy zasadniczy cel polityki, jakim jest czynienie ludziom życia lepszego.
No więc, żeby zakończyć ten temat taśmowy, no nikt inny, tylko premier Donald Tusk zapowiadał wnikliwe śledztwo, ujawnienie społeczeństwu zawartości tych nagrań, no a dochodzenie, ja przypomnę, było prowadzone pod nadzorem ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych. Jak ktoś nie wiedział, to wchodzą w skład Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne i tak dalej, z wywiadem i kontrwywiadem włącznie. Nikt inny, tylko minister Bartłomiej Sienkiewicz, który jak dziecko, powiedziałbym, dał się sam ograć, ponieważ no, szef służb specjalnych dał się podsłuchać w knajpie. No, brzmi to jak farsa z Ubu Króla.
Wie pan, szef służb specjalnych, pan Mariusz Kamiński, był tym szefem jeszcze jakiś czas za rządów premiera Tuska i za rządów premiera Kaczyńskiego i jest za rządów premierów Szydło i Morawieckiego, więc trochę zwróciłbym uwagę też na jego rolę w tej sprawie.
No to trochę tak na zasadzie obaz Murzynów Biorgu. Ja powiedziałem w tym kontekście, że nagle miał być minister Sienkiewicz, nagle miał być sędzią we własnej sprawie. No ale zostawmy już te taśmy. Następczynią premiera Donalda Tuska została pani Ewa Kopacz. Była minister zdrowia. Ostatnio widziana wraz z drugim byłym ministrem zdrowia, Bartoszem Marłukowiczem, w Przemyślu na proteście pielęgniarek. No pan również tam był. Rozumiem, że jako minister zdrowia z gabinetu cieni Grzegorza Schetyny. Po co tam właściwie państwo pojechaliście?
Wie pan, z przyczyny takiej, że te panie oczekiwały tej wizyty, dlatego że to nie są młode dziewczyny, nie wiem, czy pan zna szczegóły, i ten konflikt w szpitalu mającym kontrakt prawie 160 milionów rocznie był łatwy do rozwiązania, natomiast to, co na miejscu zastaliśmy, to był przykład totalnego lekceważenia kobiet, nie tylko pielęgniarek, kobiet przez marszałka województwa, A dyrektor został sprowadzony do ubezwłasnionego narzędzia.
Do tego trzeba było zwoływać Sejmową Komisję Zdrowia na posiedzeniu wyjazdowym. No pan marszałek Kuchciński odmówił. Miał do tego zresztą pełno prawo, no bo to zalegało taką prowokacją.
Ale potem nie wpuścił tych pielęgniarek na Sejmową Komisję Zdrowia, którą przewodniczący Arłukowicz chciał normalnie zwołać w Sejmie. No sorry.
No więc właśnie pan Arłukowicz, co jest najciekawsze, no przecież był ministrem zdrowia. Te wszystkie problemy, które występują w służbie zdrowia, no ponosi za to także współodpowiedzialność i teraz nagle no występuje, nie wiem, jako rycerz, orędownik. Ja przypomnę, że nikt inny, tylko pani Ilona Kwiatkowska-Falkowska, to jest wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, przypomniała o tym, jak to w swoim czasie za pierwszego gabinetu PiS przy protestach pielęgniarek, czyli lata temu, 2005 rok, biegali politycy, mówiła dosłownie, z kanapkami codziennie, a nagle potem, gdy zorganizowane było białe miasteczko i protest pielęgniarek w czasach Platformy Obywatelskiej, nikt się nie pojawiał i traktowano z wielką arogancją. To są jej słowa. Więc ja nie wiem, my tu się obracamy w jakimś po prostu absolutnie błędnym kole.
Wie pan, ja mogę przypomnieć panu, jak co premier Kaczyński mówił o białym miasteczku pielęgniarek, jakie nagrywał. Mogę panu przypomnieć protest niepełnosprawnych w Sejmie. Natomiast tutaj...
Również w czasach premiera Tuska. Też
tak, ale
trzeba być w tym
rozmawiałem z paniami i rozmawiałem z tymi niepełnosprawnymi. Oni widzieli sporą różnicę w tym, jak traktowano ich wtedy, a jak źle traktowano ich teraz. Tu rzecz się sprowadza do arogancji w Przemyślu, do arogancji władzy, bo te kobiety były naprawdę skłonne do daleko idących kompromisów, tylko były lekceważone, obrażane. Marszałek fotografował jakiś pusty materac i wrzucał to na media społecznościowe, że proszę, to jest protest, a 10 metrów dalej było 50 materacy z leżącymi paniami. No tak się po prostu z ludźmi nie postępuje. To było przyczyną wyjazdu tam do Przemyśla, bo każdy minister zdrowia, prawie każdy, ma swój protest. Tylko przypomnę, że Arłukowicz, jak się spierał z Porozumieniem Zielonogórskim, siedział 6 dni prawie bez przerwy, aż wypracowali kompromis, a w Przemyślu przez miesiąc, gdzie starsze, doświadczone pielęgniarki głodują i jednocześnie pracując, pies z kulawą nogą prawie się nimi nie zainteresował. Po to tam pojechaliśmy, żeby ten proces nagłośnić, żeby go w końcu zakończyć, bo to, że to są rubieże Rzeczpospolitej, nie oznacza, że on nie miał pełnej dramaturgii protestu głodowego.
Rozumiem, w stanie gotowości bojowej pierwsze wszystkie najważniejsze postaci współodpowiedzialne za obecną sytuację w służbie zdrowia, bo ja mam taki cytat. Mamy kryzys, cały ten system trzeszczy i cały ten system ledwo się trzyma. Obecny tak. System zdrowia dożywa swoich dni. Musimy wypracować jakieś rozwiązanie. Wie pan, czyja to opinia?
Moja, dlatego że podzielam to zdanie i się pod nim podpisuję.
Tylko nie pan, mówię, kiedy pan
nie
ją
mówię
wyraził.
Nie mówię tu o konkretnych ministrach, tylko mówię o systemie, bo ten system był pewną przeniesieniem systemu brytyjskiego, który wcale nie jest doskonały i trzyma się w Anglii, dlatego że rząd pompuje tam gigantyczne pieniądze w NHS. Natomiast dokładnie są tak. W Europie lepsze, sprawniejsze, finansowo bardziej znośne systemy i choćby po sąsiedzku w Danii.
No ale po sąsiedzku w Niemczech jest również, który u nas był powielany, kasy chorych. Ja przypomnę, że nikt inny, tylko rząd lewicy to całą tę reformę cofnął.
Wie pan, minister Łapiński, ale jeżeli pan pyta mnie o zdanie, to ja uważam, że od zdrowia polityka powinna się trzymać jak najdalej. Dlatego, że to chodzi o zdrowie naszego narodu, naszych obywateli. I jeżeli pan spojrzy na historię kolejnych ministrów zdrowia, to każdy jakąś cegiełkę lepszą czy gorszą wnosił. Natomiast system, na którym jest to zbudowane, w tej chwili on się okazuje niewydolny finansowo. Panuje chaos. Niezadowoleni są przede wszystkim pacjenci. Niezadowoleni są pracownicy tego systemu. Nikt nie jest z tego zadowolony, kolejki rosną, długi szpitali rosną. No jeżeli nic z tym nie zrobimy, to skończy się dramatem, jak w Brazylii, gdzie wystąpiło bankructwo publicznego systemu ochrony zdrowia paręnaście lat temu. Ja to widziałem na własne oczy.
Ja przyznam, że też podzielam te obawy. Tylko że, no, dlaczego obywatele mieliby głosować na partię, której premier i kolejni ministrowie zdrowia nie potrafili znaleźć tego rozwiązania, o którym pan mówi, a z kolei pan jako minister z gabinetu cieni zapowiada, i tu cytuję, że cudu nad Wisłą nie będzie. No więc...
A to nie jest mój cytat, chyba ja takich słów nie powiedziałem.
Nie, to jest pana
natomiast,
cytat.
Natomiast jeżeli pan zwrócił uwagę, jednocześnie w publikatorach zdrowotnych, ponieważ odpowiadam za to, żeby na wybory parlamentarne przygotować projekt uzdrowienia służby zdrowia, to zapewniam pana, że taki projekt będzie poddany pod opinię wyborców i on będzie precyzyjny, szczegółowy.
Kiedy?
I w moim zdaniu na wybory parlamentarne. I będzie rozpisany na punkty. Ja, wie pan, jestem pragmatycznym chirurgiem i nie będę ludziom obiecywał złotych gór, tylko zaproponuję pewne rozwiązania. Jeżeli zyskają aprobatę wyborców, no to będziemy je wdrażać.
No, mówił pan akurat tutaj o mediach. Kilka dni temu odbył się w Warszawie kongres, bodajże pod patronatem menedżera zdrowia.
Chyba Termedia, tak. Ja tam
tak jest, Termedia, menedżer zdrowia. To jest chyba tygodniczy miesięcznik, jeśli dobrze pamiętam. Hasło tego kongresu brzmiało: wizja zdrowia, diagnoza i przyszłość.
Tak.
No i co czytamy w zapowiedzi tego kongresu? Pan zresztą uczestniczył w tym kongresie.
Dokładnie, króciutko, bo musiałem...
I tutaj mamy z zapowiedzi z tego kongresu taki oto cytat. Polski system opieki zdrowotnej stoi nad przepaścią. Dopiero po odpowiedzeniu sobie na podstawie pytania o kształt i przyszłość opieki zdrowotnej w Polsce możemy przystąpić do budowania spójnego systemu, który będzie zgodny z oczekiwaniami społecznymi. No bełkot intelektualny, bo co dyskutujemy i jakby nic z tego nie wynika.
To po trosze podzielam pana zdanie. Mam wrażenie, że część ekspertów, nie wszyscy, bo są naprawdę niezwykle otwarci na wizję ludzie, nie potrafi wyrwać się z ram tego obecnego systemu, wyznając zasadę, że trzeba go tylko trochę ulepszać i będzie dobrze. Ja wyznaję zasadę, że trzeba go dość dramatycznie i radykalnie zmienić, bo inaczej będzie tylko gorzej, co widać na przykładzie nie tylko ostatnich 3 lat, ale nawet ostatnich miesięcy. No ma pan narastające zdenerwowanie środowiska, ma pan protesty co chwila wybuchające, jak nie ratowników, to rezydentów, jak nie rezydentów, to pielęgniarek. Są kłótnie w poszczególnych grupach zawodowych między pielęgniarkami a resztą. To w tej chwili nie służy dobrze sprawie zdrowia Polaków. I to trzeba zmienić. I zapewniam pana po raz któryś, że jako minister zdrowia w gabinecie cieni, odpowiedzialny za to, żeby przygotować nowe, w mojej ocenie lepsze propozycje organizacji tego systemu, na to będziemy gotowi i to szczegółowo.
No dobrze, to poczekamy. Natomiast w zapowiedzi do naszej rozmowy jeden z internautów prosił mnie o postawienie panu pytania. Przytoczę w skrócie. Czy to nie paranoja, że zamiast iść z wysypką do Skórnego, trzeba najpierw odbyć wizytę i odstać w kolejce między zagrypionymi u lekarza rodzinnego po skierowanie, a potem u specjalisty człowiek się dowiaduje, że prywatnie to może być przyjęty od zaraz, a na ubezpieczenie kiedyś tam. No to pytam, tak trudno w tym względzie podjąć jakieś rozwiązania, choćby doraźne, żeby to usprawnić?
Ale oczywiście, że nie. To, takich absurdów ja panu mogę z ręki wskazać kilka.
No to jeżeli wszyscy znają teraz absurdy, dlaczego one nie były uregulowane ani w czasach 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i Stronnictwa Ludowego, ani w tej chwili podczas tych 2 lat.
Część absurdów była uregulowanych, natomiast wie pan, jakby tego człowieka położyli z wysypką do szpitala, to żeby szpital z NFZ-u dostał za niego pełną kwotę, musiałby leżeć 72 godziny, chociaż można by go załatwić w kilka godzin albo po prostu ambulatoryjnie. I to pytanie, pan wybaczy, ale jest do pana ministra Szumowskiego, bo tyle było szumnych zapowiedzi 3 lata temu, że my to wszystko zmienimy i tak dalej. Ja panu powiem, jest gorzej, bo jest taki zalew biurokracji, że lekarze zamiast się poświęcać temu, do czego byli wykształceni, czyli diagnozowaniu i leczeniu, i tak samo pielęgniarki, 80% poświęcają na tak zwane papiery, 20% dla chorego, i tendencja jest do tego, żeby było jeszcze gorzej.
No, rozmawiamy na ten temat dość długo, ale to, każdy to z nas kiedyś zachoruje albo po prostu nie będzie domagał. W związku z tym służba zdrowia jest akurat tym języczkiem uwagi, sądzę, wyborców. No i...
Wie pan, szczerze mówiąc, to powiem trochę prowokacyjnie. Gdyby służba zdrowia zastrajkowała w ten sposób, że przestałaby odbierać telefony od polityków, że ma tam swojego pociotka i tak dalej, żeby pomóc, wskazać, doradzić i tak dalej, gdyby ci ludzie, politycy nie będący lekarzami, musieli stanąć w tych kolejkach i trochę poczekać, to wtedy by było, to wtedy może politycy w swej gremialnej masie by się za to zabrali.
Oj, ja w to nie wierzę, dlatego że jak pan pamięta, a na pewno pan to pamięta, panie senatorze, pani premier Kopacz wybrała się w nocy na dyżur, chodziła po różnych izbach przyjęć i potem odkryła, zresztą poinformowała po wszystkim, że ona się nie spodziewała, że jest tak tragicznie, no nie wszędzie ją rozpoznano, nie wszędzie udzielono pomocy, czyli doznała tego na własnej skórze i jakoś no, nic z tego
no,
nie wynikło.
Nie zgadzam się z panem, bo takie wyprawy są bardzo cenne. Natomiast,
gdyby coś z tego wynikało.
Natomiast część rzeczy, tak jak mówię, trochę absurdów zostało na tej drodze zmienionych, natomiast pojawiają się co rusz nowe. A ja na przykład walczę od lat, i to panu przyznam, z takim absurdem, że jak chcę przekazać chorego z pulmonologii na torakochirurgię ze szpitala w Koszalinie, gdzie pan jest, do Szczecina, to mogę to zrobić natychmiast. I pulmonologia dostanie pieniądze i torakochirurgia. Jeżeli chcę przekazać z pulmonologii w Zdunowie na torakochirurgię w Zdunowie, to żeby oba oddziały otrzymały środki, musi być dwutygodniowa przerwa. Walczę z tym od lat i z uporem oślim wszyscy decydenci, głównie skupieni wokół NFZ-u, bo to od nich zależy, nie regulują tego i wszystkich to wkurza w całej Polsce, a tkwi nie wiadomo z jakiego powodu.
No NFZ to już jest odrębna historia, może zostawmy na boku, raz miał być zlikwidowany, raz
mam,
nie.
Mam
no.
Na ten temat pogląd, też mogę się z panem podzielić.
Jeśli bardzo króciutko, bo czas nas goni.
NFZ stał się kreatorem polityki zdrowotnej, a powinien być instytucją analityczno-płatniczą. Analizować, co robimy i płacić. A jeszcze dodam tylko jednym zdaniem.
Jest pan za utrzymaniem NFZ-u, czy za
Za zmienieniem NFZ-u jako instytucji, która niepotrzebnie kreuje politykę zdrowotną, chociaż deklaruje,
czyli
że tego nie robi.
W poprzek.
Natomiast zwróci pan uwagę, że NFZ doskonale wie, ile ilościowo każdy szpital, każda przychodnia wykonuje procedur, natomiast kompletnie nie ma narzędzi i instrumentów, żeby ocenić, jak jakościowo są one wykonywane, a zapewniam pana, że znajdzie pan zarówno ośrodki świetne, jak i ośrodki, no, nazwijmy to mniej świetne.
Tak było
i NFZ
również...
o tym nie, NFZ o tym kompletnie
tak,
nie wie.
Tak było również przy wprowadzeniu zlikwidowanych kas chorych. No ale zostawmy to. Temat aktualny. Jest pan za czy przeciw szczepionkom obowiązkowym dla dzieci?
Wie pan, to jest w ogóle pytanie, które nie powinno paść, bo szczepienia są jedną ze zdobyczy cywilizacji. Jak pan zna mojego brata, który, przepraszam za poruszenie wątku osobistego, który zapadł na polio. Moi rodzice czekali ze mną, w cudzysłowie, na to, żebym się urodził, dopóki Jonas Salk nie wynalazł szczepionki przeciwko polio. I ja mam tutaj nie tylko stosunek racjonalny, ale i emocjonalny. I zastanawiam się, czy ABW nie powinno zbadać, kto inspiruje tych antyszczepionkowców, dlatego, że to jest działanie na szkodę bezpieczeństwa państwa. Jak się skończy mega epidemią, to będziemy wszyscy po czasie, oczywiście, jak to Polak po szkodzie, mądrzy. Absolutnie szczepionki powinny być, ale jeszcze tylko jedno zdanie. Trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że co wchodzi szczepionka, to jest obowiązkowe. Najmądrzejsi polscy epidemiolodzy i zakaźnicy we współpracy z amerykańskim Center of Disease Control co roku aktualizują listę szczepień obowiązkowych. Co roku są określane wskazania, kto może być szczepiony, kto nie powinien być szczepiony i to wszystko jest uregulowane. I te bzdury, które w tej chwili ci niemądrzy ludzie opowiadają, to wie pan, no, we mnie wywołują skrajnie negatywne emocje.
Tu postawmy kropkę. Panie senatorze, minuta dla pana. Wspiera pan swoim autorytetem kampanię Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych, w Szczecinie zwłaszcza. Proszę zatem uzasadnić, dlaczego mieszkańcy miasta mieliby wybrać kandydatów Platformy Obywatelskiej. W czym są lepsi, co mają lepszego do zaoferowania? Jak mówiłem, minuta dla pana z ręką na zegarku.
Sławomir Nitras jest doskonałym kandydatem. Szczecin powinien gonić inne większe miasta polskie, a nie tracić do nich dystans. Szczecin potrzebuje dynamiki. Zachęcam do poczytania programu wyborczego Sławomira Nitrasa. On ma 92 strony. Nikt inny z kandydatów nie ma lepszego, bardziej precyzyjnego, szczegółowego, omówionego z mieszkańcami i co najważniejsze, realnego, możliwego do realizacji programu. Zachęcam do poczytania. Wtedy zobaczycie państwo, że poseł Nitras ze swoją dynamiką, ze swoim umiłowaniem
Panie
Szczecina...
Panie senatorze, czas leci, a pan nic konkretnego nie powiedział. Zapytałem dokładnie co. Dlaczego mieliby wybrać kandydatów Platformy Obywatelskiej? Zachęcenie do przeczytania ponad 90 stron, to
a tam jest pan... tam jest wszystko zawarte. I tam jest... Szczecin potrzebuje nowego otwarcia, a Pomorze Zachodnie musi pozostać w kręgu cywilizacji zachodniej, dlatego zachęcam do głosowania na Platformę Obywatelską. Zmieściłem się w minucie.
Tak jest. Ja nie wiem, czy Szczecinowi zagraża wypadnięcie w krąg cywilizacji wschodniej.
Przecież wie pan, my się cały czas cofamy do PRL-u i spoglądamy życzliwym oczkiem na Sowietów. No, niech pan nie żartuje, jeżeli pan tego nie widzi. Starsze pokolenie to widzi doskonale.
Ja przyznam, że nie widzę, no ale cóż, no, może patrzymy przez nieco inne okulary.
Pan posłucha wypowiedzi Kornela Morawieckiego o Rosji.
Panie senatorze, na koniec muszę jeszcze spytać o to. Przemyśl, Warszawa, Szczecin, protest pielęgniarek, kongres, turniej PKO Open, premiera nowego Lexusa na kortach tenisowych, też pan tam był. No i praca zawodowa, zgodnie z pańskim znakomitym wykształceniem, jest pan przecież chirurgiem, transplantologiem. Panie profesorze, jak pan to wszystko godzi, chciałbym wiedzieć.
To jest czasami łatwe, czasami trudne, natomiast ja zdecydowałem się kandydować do Senatu dopiero, gdy dochowałem się swoich trzech uczniów, którzy zostali profesorami. I jak mówią Amerykanie, oni prowadzą show w momencie, jak mnie nie ma w klinice. Wcześniej nie było to możliwe, bo oni byli na dorobku. W tej chwili są już samodzielnymi pracownikami nauki. Dzięki temu jest to możliwe i swojemu zespołowi kliniki jestem za to głęboko wdzięczny, że mogę się poświęcać innym sprawom publicznym. Ale póki są siły, próbujemy.
I tym optymistycznym akcentem moim i państwa gościem był senator Platformy Obywatelskiej, minister zdrowia w gabinecie cieni Grzegorza Schetyny, profesor Tomasz Grodzki. Dziękuję panu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Piotr Cymiński. Do usłyszenia.